i wczorajsza ewangeliczna scena, i dzisiejsze spotkanie Jezusa z urzędnikiem królewskim dokonuje się w rodzinie. Proszę zauważyć, mądrość tego urzędnika. Jest dramat w rodzinie. Co zrobić? Przebłysk. Idę, powiem o tym Jezusowi. Jezus wysłuchuje jego prośby i mówi mu: idź, syn twój żyje. Ewangelista notuje: uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. Rezultat jest taki: jak przyszedł do domu, zweryfikował czas, godzinę, kiedy go opuściła gorączka, i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Uwierzyć słowu Chrystusa. Albo jeszcze wcześniej, mając, moi drodzy, akurat tutaj, wczoraj i dzisiaj, na pierwszy plan się wysuwa Ojciec. To może dobrze, drogie Panie, się nie martwcie, bo ci ojcowie to są czasami tacy powolni trochę do Pana Jezusa. Niech kobieta idzie pierwsza, nie? Bo ona pobożniejsza. Więc nie miejcie za złe ani wczoraj Słowu Bożemu, ani dzisiaj. A dla mężczyzn to taka zachęta. Panowie, panowie, to nie babska sprawa chodzić do Pana Jezusa. Wtedy też, jak się z dzieckiem coś źle dzieje. Tak, ale to dygresja. Proszę zauważyć, moi drodzy, jaka mądrość tego zatroskanego, zdesperowanego ojca. Idzie, mówi o tym Jezusowi. Czy to nie jest dla nas wskazówka, dla naszych rodzin? Przecież warto ze wszystkim nie czekać, aż dziecko będzie umierało. Nie, tylko zawsze iść do Jezusa, iść i powiedzieć Mu, ale też nastawić ucha, co On mnie powie. Tak, uwierzyć Jezusowi. Uwierzył On sam i cała Jego rodzina. Moi drodzy, spójrzmy dzisiaj z wdzięcznością na nasze rodziny. Przecież to jest cudowne miejsce dla każdego z nas. Cudowne miejsce. Dokonał się w mojej rodzinie cud miłości i ja żyję. Czyż to nie jest cud? To jest też powód do radości. Co więcej, to z tej rodziny ja wyniosłem wszystko. Wszystko. To prawda, że jak studiowałem w seminarium, to mnie nauczyli mądrzej czasami coś tam nazywać Pana Boga i inne jeszcze sprawy. Ale koniec końców ja się niczego więcej nie nauczyłem od tego, co Bóg dał mnie przez mamę, tatę, babcię, rodzinę. Moi drodzy, skarbem jest rodzina. Skarbem. Dzisiaj jako świadka, jako, powiedzmy, patrona dnia dzisiejszego, przywołujemy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszka. To chyba też dlatego, że, moi drodzy, ja czuję jakiś wewnętrzny obowiązek wobec was, ponieważ opatrzność pozwoliła mnie spotkać jego na drodze mego życia. Byliśmy dwa lata w wojsku, a więc kto z panów był 2 lata w wojsku, to wie. To się znamy wtedy jak stare konie. W wojsku się pozna człowieka i znajomość i przyjaźń z wojska trwa do grobowej deski i dalej. I tak, gdyby mnie ktoś zapytał, proszę księdza, a wtedy w koszarach, tam w Bartoszycach, to ksiądz miał świadomość, że obok księdza chodzi święty? Nie. Chodził normalny kolega, przyzwoity, uprzejmy, zdecydowany, bardzo przyjazny. Zadziwiające, jak Pan Bóg prowadzi człowieka. Muszę się pilnować, żeby, jak wspomniałem o wojsku, żeby się nie rozgadać, tak. Ale jeden szczegół, albo 2 szczegóły z tego koszarowego naszego żywota. Jest rok 1966, obchody tysiąclecia Chrztu Polski. Nie będę przywoływał jaśnie panującego wówczas sekretarza nieboszczki partii, ale wiemy, że Kościołowi w Polsce przewodzi niezłomny prymas tysiąclecia. W Krakowie kardynał Karol Wojtyła, u mnie we Wrocławiu Bolesław Kominek, autor słynnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z tym sformułowaniem: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. W nagrodę za to orędzie i w ramach uczczenia tysiąclecia Chrztu Polski nieboszczka partia powołuje kleryków do koszar na 2 lata. Miałem to szczęście, dostałem darmowy bilet i 2 lata w koszarach w Bartoszycach. W tej samej kompanii, w plutonie 3, Jerzy Popiełuszko. Jak myśmy wojowali wtedy? No, moi drodzy, pierwszą taką wojną w koszarach, jaką prowadzono z nami, myśmy w sali naszej, było nas prawie 30 żołnierzy. Kilku było nie kleryków, ale ochrzczonych. I jak przystało, jak nas w domu nauczono, wieczorem klękaliśmy do modlitwy wszyscy razem. Modliliśmy się. Skutek był taki, że w nocy alarm, pobudka, wszystko co ojczyzna dała i na plac alarmowy, bo nieprzyjaciel nadciąga. Chciano nam wybić z głowy wspólną modlitwę. No wiecie, jak się młodym coś nie każe, nie? No to myśmy tym bardziej wtedy się stanowczo bronili tej modlitwy. Dzisiaj, gdy patrzę z perspektywy, jacy my byliśmy wówczas mądrzy. Bo i myśmy między sobą dyskutowali, czy warto się upierać przy tej modlitwie. No przecież można się, módlcie się po cichu. Nie, myśmy się nie ulegli. Ta mądrość, moi drodzy, to myśmy wiedzieli, wyczuwali, że potęgą, siłą dla nas jest otwarcie się na moc, na światło Bożego Ducha. I to było nasze zwycięstwo. Druga scenka, jest Wigilia Bożego Narodzenia. Mamy opłatek, no już pierwsza gwiazdka na niebie. Ktoś z nas bierze Ewangelię, czyta fragment o Bożym Narodzeniu, łamiemy się opłatkiem, cicho zaśpiewana kolęda. Wzruszenie, w niektórych oczach łzy. Ktoś mówi, idziemy z opłatkiem do dowódców, do oficerów naszych. Drugi powiada, nie, do tego kaprala, który klnie na nas codziennie, pomiata nami, nie. I zaczyna być między nami wymiana sądów, iść, nie iść. Wygrywa opinia, idziemy. Nie muszę wam dodawać, że wśród tych, którzy mówili, idziemy z opłatkiem, był Jurek. Idziemy. I co? Moi drodzy, ci tacy butni, mający władzę i gwiazdki, władzę nad nami, potulnie chylą głowy z zawstydzeniem, przyjmują życzenia i nieśmiałym, drżącym głosem odpowiadają: i my wam też życzymy wszystkiego najlepszego. Czy to potęga opłatka? Siła dobra. I teraz już wiecie, moi drodzy, jak Bóg przygotowywał też błogosławionego księdza Jerzego, żeby później mówić głośno: zło dobrem zwyciężaj. Tego się trzeba uczyć. Na pewno się nauczył w domu, od prostej wiejskiej matki, od mądrego ojca, od siostry i od swoich braci, dwóch, Józka i Staszka. Moi drodzy, tak Bóg wyposaża człowieka w rodzinie i przez rodzinę. Ja już nie muszę dodawać, że jeżeli wczoraj słuchaliśmy o tym majątku, co syn zabrał, wziął od ojca, to nikt z nas chyba nie pomyślał, że to chodziło o ileś tam tysięcy złotych czy euro. Nie było ani jednego, ani drugiego. To nie była forsa. Majątek to było to, ta wiara wyniesiona z domu, co ojciec próbował przekazać. To było to poszanowanie Bożych przykazań, uczciwość, pracowitość, rzetelność, a nie zabawić się, a nie pohulać i pohasać. Moi drodzy, rodzina, niech nas nie dziwi, niech nas nie dziwi, moi drodzy, że w naszym pokoleniu, na naszych oczach odbywa się szalony, diabelski atak na rodzinę. Niech nas nie dziwi, że na naszych oczach rozgrywa się batalia, aby wykpić i pokazać nikczemnych księży. Bo przepraszam, żeby znaleźć nikczemnego człowieka, to nie trzeba daleko szukać. Żeby znaleźć nikczemnego księdza, to też nie. Ale moi drodzy, mówię do was, do rodziców, do dziadków, wymyślcie sami i uczcie myśleć młode pokolenie. Jeżeli ktoś młodym mówi, popatrz na apostołów Jezusa, no to ten młody patrzy od najmłodszego Jana aż po Piotra. Ale jeżeli mu starszy mówi, ty patrz się na Judasza tylko. Tylko Judasza, to jest uczeń Jezusa. Zobacz, zarobił, potrafił się urządzić, może już nie doda, że się powiesił, bo to tak nie wypada. I to są apostołowie Jezusa? To jest Judasz. A gdzie 11? Szatan, moi drodzy, wścieka się i się będzie wściekał nad polską ziemią. To jest gwarantowane. I będzie próbował pokazać, że to on rządzi. Nie pozwólmy się przerazić ani przestraszyć. Ja powiem więcej, moi drodzy, jesteśmy nasze pokolenie, jesteśmy pokoleniem szczęśliwym i błogosławionym. Wspomniałem księdza Jerzego i czas sprzed ponad 50 lat. Myśmy jako młodzi żołnierze, klerycy, myśmy wyczuwali, że ten nieludzki system musi się kiedyś skończyć. To nie sposób. Ale ja nie przypuszczałem, że za mojego żywota zgaśnie czerwona gwiazda na Kremlu i wyprowadzą sztandart nieboszczki partii. A to się stało. Ja nigdy nie pomyślałem, że za mojego żywota namiestnikiem Chrystusa będzie Polak, którego też miałem szczęście poznać. Mało tego, że za mojego życia zostanie ogłoszony świętym. Mało tego, no to o księdzu Jerzy wspomniałem, patrzę tutaj w kierunku Jezusa Miłosiernego i widzę tę prostą kobietę. Żyła aż 33 lata. Żadnego dyplomu. W klasztorze ani przełożoną nie była. Tylko pilnowała furty, ogródka, sprzątania i kuchni. Święta Faustyna, Polka stulecia. Popatrzcie, jak nas ubogacił Bóg. Czy mógł dać więcej? Co jeszcze? Moi drodzy, tej spuścizny nie można zagubić ani stracić. I nie pozwólmy, żeby jakiekolwiek grzechy, brudy tego świata przyćmiły nam te perły, te słońca. Nam samym, wam, waszym dzieciom i wnukom. To ma błyszczeć i to błyszczy. Dla tych wszystkich, którzy mają zdrowe, piękne oczy. I jeszcze, moi drodzy, wracając do błogosławionego księdza Jerzego. Powie ktoś po ludzku, że skończył marnie. Ja jestem wciąż pod wrażeniem, że jeśli człowiek się pozwoli prowadzić Bogu, no to Pan Bóg go nigdy nie zawiedzie. Przypominam sobie ostatnią naszą rozmowę z księdzem Jerzym, koniec sierpnia 1984 roku. Mamy ponad 1,5 godziny, rozmawiamy. Pytam się, Jurek, a już były zamachy na jego życie. Jurek, czy ty się nie boisz? Wiesz co, na początku się bałem, ale teraz nie. Bo co oni mi mogą zrobić? Mogą mnie zabić. Moi drodzy, stało się to już w październiku. Ale jaką siłę ducha musiał reprezentować, że wrogowie musieli go zabić. I wydawało się, że go unicestwią. A tymczasem po jego śmierci Jan Paweł II mówi tak. Choć w ludzkim rozumieniu doznał on kaźni, nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności. pragnę w obliczu tej śmierci przypomnieć słowa w Warszawie, wypowiedziane w Warszawie podczas ostatniej pielgrzymki. Chrześcijanin powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo także nieodłączne jest od trudu, od cierpienia, tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne od krzyża. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi. Przytaczam słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten, kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie swoje za braci. W Chrystusie, mocą Chrystusa, mocą Jego Ducha zwyciężył. Moi drodzy, niech Jego przykład, niech przykład jutro jeszcze przyjrzymy się świętemu Janowi Pawłowi II. Niech ich wzór będzie dla nas zachętą. Po pierwsze, warto słuchać Pana Boga. Warto Jemu ufać. Warto się pozwolić prowadzić Panu Bogu. I warto trzymać ze świętymi. Amen. Panie Boże, zamknij.